Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy, przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Rozpoczynamy 1390. audycję dla małżonków i rodziców. Temat dzisiejszy: budżet domowy w czasach kryzysu, a nasi goście to państwo Elżbieta i Mirosław Wrotkowie. Pani Elżbieta jest członkiem Rady do Spraw Apostolstwa Świeckich Konferencji Episkopatu Polski. Jest na antenie razem z mężem Mirosławem. Obydwoje są zaangażowani od wielu lat we wspólnocie domowego kościoła. Serdecznie witamy.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże. A Elżbieta da głos?
No ja dałam głos, ale chyba za cicho z tego wynika,
Albo za szybko, dobrze.
Za szybko, tak.
Dobrze. Drodzy radiosłuchacze, temat związany z finansami. Zwykle w audycji dla małżonków i rodziców poruszamy sprawy duchowości naszej wspólnej drogi do nieba, bo to jest nasz cel, a nie robienie pieniędzy, ale bez pieniędzy na tej ziemi, na tym padole żyć się nie da. I trzeba nimi jakoś rozsądnie gospodarować, szczególnie właśnie teraz, kiedy mogą być różne zawirowania, czy to z pracą, właśnie różne problemy w związku z COVID-em. I dlatego no, musimy rozsądnie gospodarzyć. Państwo Wrotkowie od lat są zaangażowani również w sprawy finansowe. Napisali parę dobrych książeczek na ten temat i dlatego zaprosiłem ich na dzisiejszą audycję. Budżet domowy w czasach kryzysu. Oddaję głos Państwu.
Dobrze, to zaczniemy od zdefiniowania w ogóle pojęć, czyli w jakim obszarze się będziemy poruszać, i tak zaczniemy od spraw rzeczywiście takich materialnych, przyziemnych. Przejdziemy przez sprawy, jak my sobie poradziliśmy z kryzysem finansowym kilkanaście lat temu. Może podzielimy się takimi radami, co zrobić, jak przetrwać kryzys. Może też ktoś ze słuchaczy będzie chciał się włączyć i swoim świadectwem się podzielić. A chcemy zakończyć właśnie duchowo, czyli o roli wiary i tego rozsądku, o którym Lechu powiedziałeś na samym początku. Dobrze, to zaczynamy wobec tego i zacznijmy od tego, czym jest domowy budżet, bo wiele osób się tym pojęciem posługuje, natomiast czasami ono się wydaje takie bardzo naukowe i niekoniecznie wiadomo o co chodzi. A budżet domowy to jest bardzo proste takie narzędzie, pożyteczne można powiedzieć, bo to jest zestawienie dochodów i wydatków. Czyli jeżeli weźmiemy sobie kartkę papieru i postawimy, można powiedzieć, taką linię pionową wzdłuż tej kartki, po jednej stronie napiszemy dochody, a po drugiej stronie napiszemy wydatki, czyli po lewej dochody, i wypiszemy tutaj te dochody, którymi dysponujemy, czy no, spodziewamy się ich, typu wynagrodzenie męża, wynagrodzenie żony, może jakieś premie, może jakieś odsetki, może jakieś inne wpływy, na które liczymy. A po prawej stronie wypiszemy sobie wydatki, czyli no to, co planujemy, to, co myślimy, że nam jest potrzebne do przeżycia na dany miesiąc. Z pewnością to będą wydatki związane z żywnością, z jedzenie, z jakimiś opłatami naszego mieszkania czy domu. Może od czasu do czasu to będzie jakieś ubranie i inne potrzeby, jak chociażby transportowe, no bo wiadomo, że trzeba jakoś do tej pracy dojechać. Ochrona zdrowia, trzeba też pewnie od czasu do czasu jakieś kupić witaminy, czy może nawet lekarstwa, jeżeli zachorujemy. No też jakieś sprawy związane z abonamentami, które być może opłacamy, typu telefoniczny, może ktoś korzysta z telewizji czy radia, o właśnie, pewnie tak, nasi słuchacze na pewno z radia korzystają, więc taki abonament opłacają. I no jeszcze inne abonamenty, jeżeli takie są. No poza tym może to być jeszcze, mogą być jakieś środki higieny osobistej, no bo wiadomo, że w domu trzeba sprzątać, więc jakieś środki do mycia się przydadzą, do mycia mieszkania, ale może najpierw do mycia ciała, o, prawda, no właśnie. No i tak dalej. Tu już nie chcę teraz szczegółowo wszystkich może pozycji tych wydatków wymieniać, bo na to później jeszcze przyjdzie czas. Natomiast już w tej chwili to widać, że to nie jest nic skomplikowanego, tylko to jest samo życie. To jest to, czym po prostu żyjemy, o czym myślimy, co mamy w głowie. I dla nas właśnie to oznacza budżet domowy. Niestety to określenie niektórym kojarzy się z dyscypliną i kontrolą i to jest czasami negatywne skojarzenie, a dla nas przeciwnie, to jest bardzo pozytywne skojarzenie, bo dyscyplina powoduje to, że po prostu w jakichś ramach się musimy obracać. Kontrola oznacza to, że trzymamy rękę po prostu na pulsie. I wiemy w danym momencie, w danym dniu miesiąca, no na przykład dzisiaj już mamy 13 dzień miesiąca, jakimi środkami jeszcze dysponujemy, a już ile środków żeśmy w ciągu tego października wydali. Więc to tyle o budżecie domowym, bo taką regułą można powiedzieć żelazną w tworzeniu tego budżetu to jest fakt taki, czy taka zasada, żeby dochody były większe od wydatków. I wtedy rzeczywiście jest szansa, że nie popadniemy w długi, nie popadniemy w biedę, natomiast mamy szansę jeszcze gromadzić oszczędności, które no, w przyszłości, a zawsze w czasie kryzysu się przydadzą. Chyba się to złączyło coś.
Nie, nie.
Się? Nie.
Cały czas jesteście.
Dobrze, okej. Dobrze. I jeszcze jest jedna zasada takiego budżetu. To, co powiedziałam o tej kartce papieru, że po prostu ten budżet właśnie powinien być zapisany. No bo niektórzy, my prowadzimy na przykład kursy finansowe w naszej parafii i czasami uczestnicy tych kursów mówią, a my to taki robimy sobie od wielu lat budżet w pamięci. Powiemy, na co wydajemy pieniądze i tak dalej. No myślę, że to jest bardzo fajna praktyka, z tym, że w pamięci to my bardzo łatwo przesuwamy granice wszystkiego. A co jest zapisane, to jest zapisane i wiemy, na czym stoimy. Natomiast w pamięci to zawsze się wydaje, a to myślałem o 100 zł, a może o 150. No wiadomo, jak to bywa. Także nie polecamy tej metody, żeby to tylko było w pamięci, ale żeby to było albo na papierze, albo w pliku elektronicznym dla oszczędności papieru.
Ja jeszcze dodam jedną taką rzecz, na pewno wróci do niej Ela później, ale ponieważ i audycja jest dla małżonków, ale i dla rodziców, to bardzo zdrowym podejściem jest, żeby nie obarczać robieniem budżetu i mówić, żona to jest na twojej głowie.
Nie? Albo mężu to jest na twojej głowie.
Weź się tym zajmij, nie? Jesteś dobra z matematyki, zawsze byłaś. Ważne jest z naszego doświadczenia i z tego, co słyszymy od osób z rekolekcji, z kursów, z konferencji, którzy się dzielą doświadczeniem, kiedy małżonkowie robią to razem, kiedy robią to wspólnie, kiedy uzgadniają wspólnie i na pewne rzeczy się zgadzają co do ich wartości, powstania pewnej kategorii albo przełożenia, albo się, że tak powiem, albo mają różne zdania, ale to jest ten moment, żeby uzgodnić takie sprawy, na co wydamy, może na co zaoszczędzimy. Ważne, żeby to robiły obie strony, małżonkowie.
No i tak, to jest budżet i on właściwie to dobrze by było, żeby nam towarzyszył od początku małżeństwa, żebyśmy się uczyli robić tego budżetu jeszcze w narzeczeństwie. No my mieliśmy okazję właśnie na ostatnim kursie tutaj naszym dla narzeczonych w parafii takiego budżetu właśnie uczyć narzeczonych, więc fajnie, jak oni z tą praktyką już wejdą w małżeństwo. No ale różnie to bywa, czasami do tego budżetu dopiero musimy jak to się mówi, dorosnąć albo dojrzeć, albo się przekonać z czasem i on dopiero się w naszym małżeństwie pojawi po kilku latach małżeństwa, ale dobrze, żeby się pojawił. Nigdy nie jest za późno, żeby się pojawił. Natomiast tematem też dzisiejszego spotkania jeszcze jest słowo kryzys. To znaczy osadzamy ten budżet domowy, który jaki jest, taki jest, ale w czasie kryzysu. I w czasie kryzysu on może być i on przeważnie jest inny. Z tym, że czas kryzysu nie dla, znaczy taki, jak mówimy ogólnie o kryzysie, czyli myślimy teraz, że jest czas kryzysu, powiedzmy, bo mamy pandemię, to nie dla wszystkich jest to czas kryzysu. Bo niektórzy na przykład w czasie kryzysu doświadczają dobrobytu, bo na przykład w takich biznesach zarabiają pieniądze, które akurat rozkwitają. Więc dla nich to nie jest czas kryzysu. Więc musimy zrozumieć, że kryzys to jest słowo, które z jednej strony kojarzy się z trudnościami i problemami, których na co dzień wolimy unikać, ale kryzys po prostu zmienia dotychczasowe warunki finansowania na trudniejsze, nie na trudniejsze.
Oj, coś zanika głos. Raz jeszcze ostatnie zdanie.
Kryzys to jest sytuacja, w której zmieniają się dotychczasowe warunki naszego funkcjonowania na trudniejsze. I musimy się do tej nowej sytuacji przyzwyczaić. Czasami to są nawet pewne zmagania, tak? Bo na przykład zmniejszają się dochody i trzeba walczyć o przetrwanie, trzeba uruchomić różne inicjatywy czy różne pomysły po to, żeby ten czas po prostu przetrwać. Na przykład dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą, mogą zerwać się łańcuchy dostaw albo na przykład mogą utracić płynność finansową, bo im na przykład ci, którzy od nich kupili towar, no nie zapłacą w czasie, tak? I skutkiem takiej utraty płynności nawet mogą być zmuszeni zawiesić albo zamknąć działalność czy produkcyjną, czy usługową. Dla osób fizycznych kryzys może przynieść zmniejszenie wynagrodzenia albo utratę miejsca pracy, bo po prostu nie będzie zbytu na produkty czy na usługi ich firmy, w której pracują. To też może spowodować okresowy brak dochodów. A z kolei duże bezrobocie w niektórych branżach utrudnia znalezienie nowego zatrudnienia. Z kolei inflacja zabiera część posiadanych środków, czyli te 100 zł, które jeszcze rok temu było 100 zł, no w tym roku one mają już mniejszą siłę nabywczą. I można powiedzieć, że kryzys zaskakuje swoim nadejściem, bo my nigdy nie wiemy, kiedy taki kryzys nadejdzie. Może czasami są jakieś zapowiedzi kryzysu, czy jakieś okoliczności, coś się takiego dzieje, że można powiedzieć, no ten kryzys najprawdopodobniej nastąpi, tylko my nigdy nie wiemy kiedy, ale z drugiej strony, no właśnie, spodziewamy się, że on nastąpi i tak jak patrzymy wstecz, to my, jak patrzymy wstecz na nasze małżeństwo, to my żeśmy już kilka finansowych kryzysów przeżyli. To może nie były kryzysy w skali całej gospodarki czy ekonomii światowej, ale to były nasze kryzysy państwa Wrotków, rodziny Wrotków, dlatego że straciliśmy dochody i musieliśmy się mierzyć właśnie z taką trudną sytuacją.
To może ja opowiem. Tę sytuację doświadczyliśmy oboje w roku 2003.
To po raz pierwszy.
To było po raz pierwszy, tak. Doświadczyliśmy w ten sposób, że straciliśmy pracę. Oboje żeśmy stracili pracę, straciliśmy także dochody. No i to był dosyć trudny i taki weryfikujący nasze podejście do życia, do wydatków, do rozejrzenia się, co mamy, jak gospodarowaliśmy, czas. Oczywiście jako małżeństwo, które chce być blisko Pana Boga, cały czas też no, Jemu żeśmy się powierzali, więc i trwaliśmy na modlitwie i zawierzaliśmy to Panu Bogu i też prosiliśmy innych o modlitwę za nami. To była jedna część pracy, druga to oczywiście było poszukiwanie pracy, aktywne z naszej strony, ale też rozejrzenie się po tym, co posiadamy, tak? Bo nie tyle chcę mówić o poszukiwaniu pracy w czasie kryzysu, tylko o tym, jak budżetem domowym w czasie kryzysu zarządzać. Ponieważ straciliśmy dochody oboje, to musieliśmy zobaczyć to, na jak długo mamy oszczędności, jak długo możemy z tych oszczędności, gdyby się zdarzyło, że nie znajdziemy po miesiącu pracy albo po dwóch, no to po ilu miesiącach, tak? To na ile miesięcy mamy tych zasobów. Więc generalnie mieliśmy takie odczucie, że zawsze jest za mało, że ta kołderka będzie zawsze za krótko. Jak żeśmy spojrzeli wstecz, to żeśmy stwierdzili, kurczę, ale to, co żeśmy mieli, mogliśmy lepiej tym gospodarować. To, co żeśmy zarabiali, mogliśmy więcej oszczędzać. Za dużo żeśmy przejadali, można powiedzieć, tak? Czyli ogólnie za dużo konsumpcji w tym było. To, co żeśmy do czego żeśmy się zabrali, to tak jak ta wdowa z Księgi Królewskiej, odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, to co mamy? Tak? I zrobiliśmy taki plan i plan A i plan B, słuchajcie. W planie A określiliśmy, ile mamy oszczędności i przy tym wydatkach, ponieważ od początku małżeństwa jesteśmy 32 lata małżeństwem, prowadzimy rejestr po prostu sobie notując w tych kategoriach, które Ela wymieniała i potem jak dzieci doszły, to jeszcze w innych. Ile wydajemy na poszczególne sprawy w poszczególnych miesiącach. Więc grubsza wiedzieliśmy, ile potrzebujemy na przeżycie i załatwienie, opłacenie tych spraw tam z miesiąca na miesiąc, na ile miesięcy nam starczy. Mając oszczędności, zestawiliśmy to i okazało się, że to tak może 3 miesiące, a to mamy takiej poduszki. I tak trochę niepewnie, żeśmy się poczuli, zwłaszcza jak pierwsze próby poszukiwania pracy no nie skończyły się po prostu happy endem, że od razu żeśmy ją znaleźli, tak? Więc żeśmy stwierdzili, że musimy mieć też plan B, że plan A może być po prostu zbyt różowy, zbyt optymistyczny. Plan B polegał na tym, żeśmy dokładnie zrobili taki bilans majątkowy, tak można powiedzieć, ale to była odpowiedź na pytanie, to co mamy? Jeżeli chodzi o pieniądze, jeżeli chodzi o rzeczy także, które możemy spieniężyć, tak, no zrobiliśmy po prostu listę. Usiedliśmy i spisaliśmy listę, co mamy i co w razie czego i w jakiej kolejności możemy spieniężyć, gdyby czwarty i piąty i szósty miesiąc nie udało się żadnemu z nas zdobyć pracę. Więc żeśmy tam patrzyli, że no dobrze, jeżeli nie zdążymy w tym czasie, no to wobec tego mamy samochód, który możemy spieniężyć, mamy, nie wiem, jakiś sprzęt RTV, AGD, mamy rowery, mamy, jak wiecie Państwo, no każdy ma jakieś rzeczy, które rozgląda się i mówi, to bez tego mogę żyć, tak? Ale jeść muszę, tak? Ubrać się w coś muszę. Więc to była jedna rzecz, a po drugiej stronie, żeśmy naprawdę przysiedli fałdy i solidnie popatrzyli, na co poszły nasze pieniądze. Trochę jak rachunek sumienia, żeśmy zrobili taką analizę wydatków. I to, ku czemu nam to ta analiza wydatków od razu nas skłoniła, to była zmiana tego, na co wydajemy pieniądze. Po pierwsze, tylko na potrzeby. Pana mówi o zmniejszeniu wydatków i o zaciśnięciu pasa. I rzeczywiście nie na nic innego już rzeczy nie pieniędzy żeśmy nie wydawali. Na szczęście nie musieliśmy realizować planu B. Pan Bóg jakoś łaskawie wysłuchał modlitw, a dał nam obojgu pracę, ale plan pozwolił nam spokojniej, bez jakiejś paniki żyć, myśleć o tym, także nie łapać wszystkich okazji, które mogłyby się zdarzyć, by tylko złapać jakąś pracę i się męczyć po prostu, nie być w domu i zaniedbywać rodzinę, tak? Pozwoli nam zyskać dłuższą perspektywę też trochę.
No to nasza historia, natomiast teraz tak ogólniej bardziej chcę powiedzieć może do słuchaczy, którzy włączyli dzisiaj radio po to, aby usłyszeć coś, co sami mogą zrobić, jeśli przeżywają kryzys, jeśli ten obecny czas jest dla nich czasem kryzysu, czyli po prostu walczą o przetrwanie, bo zmniejszyły się dochody, czy może no spodziewają się, że stracą te dochody. Czyli w pierwszym kroku, taka pierwsza rzecz, którą można zrobić, a nawet trzeba zrobić, to mieć gotówkę, mieć dostęp do gotówki i dobrze, jak posiadamy inne aktywa krótkoterminowe. Tutaj zawsze mnie Mirek strofuje, żebym nie używała takich ekonomicznych słów, ale ja zaraz powiem, o co chodzi. Aktywa to są zasoby finansowe o określonej wiarygodnej wartości. Czyli mogą to być na przykład jakieś papiery wartościowe, które łatwo zamienić na gotówkę, po prostu je sprzedać. Mogą to być akcje, mogą to być obligacje, jeżeli mamy, czy chociażby polisy ubezpieczeniowe, które też mają jakąś swoją wartość wykupu, bo no tak się spodziewam, że podobnie jak my, no niektórzy po prostu też inwestują czy oszczędzają środki i w związku z tym nimi dysponują. I tutaj od razu wrócę do tej myśli, że w momencie, kiedy jest właśnie dobrobyt i o rachunek sumienia, o którym Mirek mówił, że myśmy sobie zrobili, on też pokazał nam, że myśmy ten okres dobrobytu nie wykorzystali, można powiedzieć, w 100%. To znaczy, że mogliśmy więcej zaoszczędzić tych pieniędzy. Za dużo żeśmy właśnie ich skonsumowali, za dużo żeśmy przejęli. Może dlatego, żeśmy się tak szybko tego kryzysu nie spodziewali. A powiem szczerze, że myśmy się w ogóle kryzysu nie spodziewali. Tak szczerze, nie Mirek? Myśmy myśleli, że my zawsze będziemy młodzi, piękni, po prostu żyjący w dobrobycie, że to właśnie jest Boże błogosławieństwo.
Będziemy mieli pracę.
No więc właśnie, że tego nigdy nie stracimy. Natomiast żeśmy doświadczyli, że Boże błogosławieństwo to też jest właśnie czasami kryzys, który pozwala nam się czegoś nowego i czegoś dobrego nauczyć. I myśmy naprawdę się w tamtym kryzysie bardzo dużo rzeczy nauczyli. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za to, że nas w takiej sytuacji postawił, bo być może, że do tej pory byśmy byli zbyt rozleniwieni i kolejne kryzysy by nam było dużo trudniej po prostu przetrwać. A skoro wtedy żeśmy się dobrych rzeczy nauczyli, to następne kryzysy no, już łatwiej nam się przechodziło. Więc skoro się w tym kryzysie liczy gotówka, bo nieruchomości trudniej się sprzedaje, grunty się trudniej sprzedaje, no bo tego się po prostu nie znie, a za gotówkę kupuje się pieniądze. W związku z tym trzeba taką listę tych aktywów po prostu zrobić, czyli bilans majątkowy. Bilans majątkowy to znowu tak jak ten budżet ma dwie strony. Ma stronę aktywów, czyli wszystkich zasobów naszych majątkowych o określonej wartości. Czyli to są ruchomości, to są nieruchomości, papiery właśnie te wartości. Znaczy no nieruchomości to wiadomo, to są dom, mieszkanie, to no, może być jakaś wartość firmy i tak dalej. Natomiast po drugiej stronie to są pasywa, czyli to są wszystkie nasze zobowiązania, czyli jeżeli jakieś kredyty mamy. To w tym miejscu trzeba to wszystko też spisać i znowu zobaczyć, czy nasze aktywa przewyższają zobowiązania, czyli pasywa, czyli więcej mamy zasobów majątkowych, które możemy spieniężyć, czy z kolei więcej mamy długów, no i wtedy to już nie jest taka różowa sytuacja. Ale to jest ważne, dlatego że w czasie kryzysu To, co powiedzmy jest takim pierwszym wydatkiem planowanym, a powinno być, to są potrzeby. To są po prostu potrzeby. I tutaj w Piśmie Świętym Paweł Apostoł w pierwszym liście do Tymoteusza bardzo ładnie napisał o tym, że do takich podstawowych potrzeb poza żywnością i dachem nad głową zalicza się jeszcze odzienie, czyli ubranie. No, we współczesnych czasach myślę, że mamy tutaj większą łatwość w dostępie do ubrań, bo dużo po prostu organizacji charytatywnych zajmuje się właśnie czy zbieraniem odzieży i można po prostu takie ubrania się zgłosić do tych organizacji, czy chociażby powymieniać między przyjaciółmi. Więc tak uważam, że te właśnie ubrania, może ta pierwsza potrzeba, łatwiej ją zaspokoić. Natomiast żywność, dach nad głową, czyli na opłatę rachunków musimy mieć pieniądze. I teraz tak, jeśli chodzi o spisanie tego wszystkiego, to jest bardzo ważne, żeby to wszystko w liczbach u nas na kartce papieru się pojawiło. I kiedy będziemy już ten plan wydatków robić, to musimy w pierwszej kolejności bilansować wydatki z dochodami. Czyli jeżeli nie uda się, żeby dochody były większe od wydatków, to przynajmniej żeby były równe dochodom wydatki, nie przekraczały tych dochodów. Czyli nie pojawiają się wtedy nam oszczędności, ale no przynajmniej nie popadamy w długi. W momencie, kiedy okazuje się, że dochodów już nie ma, to jest czas na uruchomienie oszczędności, czyli kolejny krok. Uruchamiamy oszczędności w czasie kryzysu. I to jest właściwie odpowiedź, po co my te oszczędności gromadzimy w czasach koniunktury, w czasach dobrobytu. No jest, są różne cele, prawda? Czasami oszczędzamy na samochód, czasami oszczędzamy na remont, czasami no, oszczędzamy na różne cele, tak, no właśnie, coś dla dzieci, czy na wakacje i tak dalej, ale poza tymi różnymi celami, które posiadamy, zawsze w czasie dobrobytu trzeba tworzyć poduszkę finansową właśnie na czas kryzysu, czyli na to, żeby mógł przeżyć jakiś okres niezbędny na poszukiwanie nowej pracy, gdybyśmy utracili dochody. Myśmy taki sobie cel po tym 2003 roku postawili, że tworzymy poduszkę finansową na okres 2 lat. Kiedyś żeśmy takie świadectwo na konferencji Biblia o finansach właśnie słuchali człowieka, który po prostu no, mówił, że on gdyby stracił pracę, to najprawdopodobniej, żeby znaleźć pracę o podobnej wysokości dochodów, to potrzebowałby 2 lat. I dlatego potrzebował poduszki finansowej na okres 2 lat. No i no myśmy sobie uświadomili, ponieważ tak, Mirek jest jedynym, można powiedzieć, żywicielem rodziny, przynajmniej w tamtym okresie tak było. Moje dochody są na, takie można powiedzieć, dopełniające w niewielkim stopniu. W związku z tym też żeśmy uznali, że te 2 lata to jest bardzo dobry pomysł. I naszym celem wówczas, kiedy żeśmy już dochody się pojawiły, znaleźliśmy wtedy pracę w 2003 roku, to gromadzili właśnie zapasy na to, żeby przeżyć 2 lata. No i się okazało, że po 10 latach, to był rok, końcówka 2012 roku, że to był kolejny nasz kryzys, bardziej dotkliwy niż ten pierwszy i no, można powiedzieć, że prawie tyle czasu trwało poszukiwanie pracy, może nie 24 miesiące, ale 17 miesięcy Mirek szukał pracy. W związku z tym ta poduszka finansowa w zupełności nam wystarczyła, a co było jeszcze ciekawe w tamtym okresie, to, że budżet, który żeśmy w tamtym okresie robili, kiedy żeśmy robili budżet, to nawet udało nam się zmniejszyć wydatki i w pewnym momencie okazało się, że nam nawet więcej niż na 24 miesiące wystarczy. Także właśnie robienie tego budżetu, czyli planowanie tych wydatków jest bardzo przydatne, bo po prostu wiemy, na ile nam, no może tak ja porównam to do jazdy samochodem, że jak jedziemy z dużą prędkością, to wtedy samochód zużywa więcej benzyny niż jak jedziemy optymalną prędkością. Każdy samochód ma taką optymalną prędkość, że spalanie jest najniższe wtedy. I właśnie taką prędkością, jak się jedzie, to jest najbardziej ekonomiczna jazda. I no mniej więcej tak to wygląda właśnie, że znając te nasze wydatki, wiemy po prostu, jak długo wystarczy nam tej benzyny na przejechanie, ile czasu wtedy przejedziemy, tak już osadzając to w perspektywie czasowej. I w czasie kryzysu, czego nas może nauczyć czas kryzysu? Czas kryzysu może nas uczyć rezygnacji z pragnień i zachcianek. Po prostu uczymy się zadawać sobie pytanie, czy produkt lub usługa, którą chcemy kupić dzisiaj, a dzisiaj jest kryzys, jeżeli dla nas dzisiaj jest kryzys, jest niezbędna do przeżycia. I to bardzo łatwo, słuchajcie, nam weryfikuje po prostu podejście do tego, czy kupować. Nie to, że mi się coś chce, coś mi się podoba. No oczywiście no, czasami nie jest to fajne takie uczucie, że czegoś nie mogę kupić, a mi się właśnie podoba, czy mam pragnienie, czy na przykład w sklepie odczuwam jakiś nawet chociażby głód na przykład, że na coś mam ochotę, na przykład coś zjeść, ale po prostu cena tego produktu no jest tak wysoka, że uświadamia mi, że za równowartość tej kwoty ja po prostu więcej chleba mogę kupić, czy więcej rzeczy takich właśnie odżywczych i w związku z tym no, nie ma sensu na to wydawać pieniędzy. Więc to jest bardzo, bardzo ważna nauka no, pewnej dyscypliny, pewnego wyrzeczenia, pewnej ascezy.
Tak, no właśnie, właśnie chodziłoby troszeczkę o rozpracowanie tych zachcianek, bo ktoś uważa, że jak chce wypić kawę, no to musi wejść do jakiejś kawiarni, tą kawę natychmiast wypić. A można również kupić w sklepie kawę i sobie zrobić ją w domu. Również i ciasteczka można kupić i zjeść w domu, a niekoniecznie w lokalu, gdzie znacznie się przepłaca. I tu też właśnie kwestia, czy to jest rzeczywiście konieczne, bo padnę zaraz, czy to jest kwalifikacja już tego wydatku do zachcianek. Także tutaj może tak bardziej o tych zachciankach jeszcze może
bardzo,
powiecie.
Lechu, bardzo słuszną intuicję masz, że ta kategoria kawa na mieście, kanapki na mieście, mówię o takich częstych, bo do tej pory tak żeśmy żyli, taki mieliśmy styl i jakoś nam to nie przeszkadzało, zwłaszcza, że pieniądze w kieszeni były. To jest coś, co trzeba zweryfikować. To jest coś, co nas trzeba sobie powiedzieć, czy ja co umrę bez tego? Nie przeżyję kolejnego dnia? To nie są takie pytania po prostu żyć lub umrzeć. Czasami to nie jest ta kategoria, ale jak zbierzemy takie wydatki typu kawa na mieście, już jak skoro ją podałeś, i zobaczymy, że taka kawa, nie wiem, w jakiejś kawiarni, no nie wiem, 10-14 zł, tak, czy w McDonaldzie, czy gdzieś. Jak zaczniemy sobie to dodawać, powiedzieć 5 razy w tygodniu, no to się robi grubo, tak? A jeszcze jak zobaczymy, że to jest w skali miesiąca, to z 50 zł miesięcznie zrobi nam się 200. I nagle się okazuje, kurczę, ale to jest tyle, ile mi brakowało na abonament, na telewizję, radio, no właśnie, albo na telefon. To brakuje mi na buty, na jedzenie, albo na jakieś rzeczy, których bardziej potrzebuję. Bo wtedy się robi pytanie, czy ja tego bardzo potrzebuję, czy nie mogę się bez tego obyć. Chodzi o to, żeby rezygnować z takich zachcianek, czyli czegoś, co jest takim impulsem, muszę to mieć natychmiast, teraz, no nie? Coś, co jakoś emocje nam podsuwają, ale no i często reklamy czy w sklepie odpowiednio lokowane produkty nam to podsuwają. Ale też bywają grubsze kategorie, bo do weryfikacji myślę, że powinny stanąć też takie rzeczy, jak jakaś rozrywka, czy na pewno teraz do kina, no teraz akurat jest specyficzna sytuacja, tak, ale może to nie tylko jest, tego rodzaju rozrywka jest, czy wyjazd wakacyjny to na pewno teraz i tam, czy zakup lub naprawa sprzętu to jest ten moment, bo może jeszcze coś potrafię zrobić sam i zaoszczędzić, więc to jest kwestia weryfikacji, to jest taki czas zmiany pewnych przyzwyczajeń, tak? To jest kwestia na przykład przyzwyczajenie, że jeżdżę samochodem do pracy. Bo mi wygodnie, bo parking jest tam jeszcze w pobliżu, bo coś, ale jeżdżę i spalam paliwo, tak? Bo może to, albo płacę za parking właśnie, tak? Może to jest kwestia, że zmienię ten środek transportu na autobus czy na metro, jeżeli mam, tak? A jedzenie będę, tak jak wspomniałaś, ja tak robię, tak? Że wykonuję sam, robię sam kanapki po prostu i to nie jest tam żadna ujma, ale to są konkretne pieniądze, które po prostu pędzę na pytanie, czy koniecznie muszę to mieć, albo czy muszę to kupić gdzieś na zewnątrz. Nie muszę. Poradzę sobie albo bez tego, albo poradzę sobie jak własnymi rączkami coś takiego zrobię.
Jeszcze ja tutaj dodam, że zamiast autobusu to jeszcze można się na rower przenieść. Mirek bardzo często rowerem dojeżdża do pracy i jeszcze w ten sposób, że tak powiem, swoją siłę mięśni, kondycję tak trenuje. Także tak.
Ja dotychczas jeżdżę, jak tylko pogoda jest.
A no więc właśnie, więc to też jest opcja i to też są konkretnie oszczędzone pieniądze. Czyli z jednej strony działamy w tym kierunku, aby oszczędzić, znaczy zmniejszyć wydatki, ale z drugiej strony też trzeba działać w tym kierunku, żeby zwiększyć dochody. Bo ten budżet to ma dwie strony, czyli stronę wydatkową i stronę dochodową. Na pewno będą telefony od słuchaczy, w związku z tym myślę, że warto, żebyśmy sobie taką burzę mózgów zrobili i właśnie podzielili się jakimiś pomysłami na właśnie oszczędności, czyli jak te wydatki można zmniejszyć w naszym budżecie i jak z drugiej strony zwiększyć dochody, może jakieś dobre praktyki, to zapraszamy właśnie do rozmowy, do dyskusji. A w tym momencie to tutaj kilka takich propozycji z naszej strony przedstawię. Wracając jeszcze tak do tego budżetu, że dobry budżet musi być realistyczny. Znaczy dobry budżet musi być dostosowany do naszego stylu życia. A jeżeli no, nie udaje się takiego budżetu po prostu wykonać, to znaczy, że trzeba zmienić styl życia. Nie ma innej opcji po prostu, jeżeli chcemy przeżyć. No i druga sprawa musi być wykonana wspólnie, na piśmie. Tak, żeby dał się po prostu na bieżąco kontrolować. I teraz tak, no kilka takich pomysłów naszych, to co my żeśmy konkretnie robili, a mianowicie można planować posiłki, a nawet menu. Nasi znajomi konkretnie menu planują na konkretne dni tygodnia i wtedy nie kupują przypadkowych produktów, bo w ogóle skala marnowanego jedzenia to już jest w ogóle inny temat, tak? To są tony, miliony ton po prostu produktów, które się marnuje, które są wyrzucane. I to w każdym gospodarstwie domowym, na pewno nie tony, ale no kilogramy po prostu, czy owoców, czy warzyw, czy innego jedzenia, które po prostu się przeterminowuje i nie zdążymy go zjeść. Jeżeli będziemy kupować tylko tyle, ile zjadamy, to wystarczy. Też, słuchajcie, chodzenie, my na przykład chodzimy na zakupy z listą, a na dodatek jeszcze sprawdzamy ceny w kilku sklepach. Szczególnie jeżeli to są większe zakupy i pewne zakupy ja realizuję w jednym sklepie, produkty jedne w jednym sklepie, jak wiem, że ceny są korzystniejsze, inne w drugim sklepie, bo wiem, że tam są korzystniejsze. Bo tak generalnie jak się koszyk zakupów w jednym sklepie cały realizuje, to mniej więcej to wszystko wychodzi podobnie, bo jedne są tańsze w jednym sklepie, inne w drugim i suma summarum wychodzi na to samo. Bardzo dobrym pomysłem, który myśmy też praktykowali w tym czasie naszym kryzysu, to było robienie zakupów online. Czyli po prostu żeśmy wkładali do koszyka, robiąc zakupy przez internet i mieliśmy jakąś kwotę przeznaczoną na zakupy i po prostu jak już coś przewyższało wartość tego koszyka, no to już był stop i już więcej zakupów nie było i było na zasadzie wyjmowania z koszyka i wkładania tam rzeczy właśnie takich, które potrzebujemy do przeżycia.
Tutaj mogę powiedzieć, że też jeszcze żeśmy patrzyli oprócz monitorowania to, ile nam przybywa wartości w tej koszyku, ile złotówek będziemy musieli wydać, sprawdzaliśmy jeszcze na koniec dostawy. Tak, ponieważ teraz jest tak, że no, część osób pracuje albo zdalnie, a część osób w ogóle, być może jak mowa o kryzysie i mają trudności z pracą, być może są w domu, czy osoby trochę starsze, to są dostępne godziny dostaw, które albo są bezpłatne, albo są dużo, dużo tańsze, więc na to też warto, znaczy my żeśmy zwracali uwagę.
Zwracaliśmy uwagę, tak. No przede wszystkim zrezygnowaliśmy z jedzenia na mieście. Posiłki żeśmy faktycznie tutaj przygotowywali w domu. Nawet słuchajcie, no niektórzy to mają taką praktykę, że parzą herbatę czy kawę do termosu. Na wyjazd i tak dalej, żeby się gdzieś nie zatrzymywać, żeby nie zatrzymywać się po prostu, no i wydawać pieniędzy po drodze. Jeszcze tylko trzy rzeczy tutaj podam, że jeżeli mamy jakieś umiejętności i czas, żeby coś zrobić, to możemy to wykonać samemu. Słuchajcie, jak się wyszukarkę internetową jakieś hasło poda, to właściwie już teraz filmiki są takie instruktażowe, że prawie, że samolot można zrobić. Znaczy to już żartuję, nie? Ale tak. No o tym, żeby właśnie dojeżdżać rowerem czy autobusem, to już żeśmy mówili i no jeszcze mamy tutaj długą listę, natomiast no to jeszcze inne rzeczy powiemy później, a może teraz dopuścimy do głosu słuchaczy, żeby też może się włączyli i
podzielili się.
Powiedzieli. Tak, podzielili się swoimi pomysłami.
Dziękuję bardzo za wprowadzenie. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 oraz na Facebooku na profilu audycje dla małżonków i rodziców. Może coś zagramy?
Halo?
Już jest telefon, tak? Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Będzie błogosławiona Matka Najświętsza. I będzie pochwalony Chrystus Maryja zawsze dziewica.
Teraz ja dzwonię. Kogo witamy?
Dzwonię do audycji. Elżbieta z Polski Centralnej.
Dziękuję.
Dzwonię do audycji no, w sprawie tego budżetu domowego.
Tak, proszę.
I co chcę powiedzieć? No ja jestem już osobą, że tak powiem, 50+ i mam wykształcenie ekonomiczne wyższe i w ogóle inaczej to się odbywa. Ale chcę powiedzieć na przykładzie mojej mamy, która była prostą kobietą, tylko ze szkołą podstawową, bo tak to kiedyś było w czasie wojny, że szkół nie wszyscy mogli pokończyć. I jak to się odbywało? Że jedynym żywicielem i tym, którym pracował na rodzinę, był mój ojciec, ponieważ moja mama zajmowała się wychowaniem dzieci w domu i nie miała możliwości, żeby podjąć pracę do pewnego wieku przez wiele lat. I polegało to na tym, że po prostu ojciec zarabiał, przynosił pieniądze do domu i mama jak gdyby dysponowała tym budżetem, ale w ten sposób, że w pierwszej kolejności wydatki były przeznaczane, były pieniądze na opłaty stałe, czyli na utrzymanie, na mieszkanie, na energię, na gaz, na światło i tak dalej. Natomiast w następnej kolejności jak już te wydatki, nie spisywała tego na kartce, a radziła sobie doskonale, jak już te wydatki, pierwsze opłaty były poniesione w danym miesiącu, były pozostałe przeznaczane przede wszystkim na wyżywienie, na żywność, na ubranie dla dzieci, na środki piorące, czystości i tak dalej. I zawsze planowała to w ten sposób, że musiała zostać jakaś rezerwa pieniędzy poza ten, poza wszystkie wydatki, czyli i jeszcze jakiś tam zapas co miesiąc musiał zostać na wypadek wszelkich sytuacji, takich, które mogłyby mieć miejsce. I kiedyś miały takie miejsce, miało wydarzenie takie miejsce, że ojciec zachorował i było potrzebne lekarstwo sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych, które było bardzo drogie. I w takiej sytuacji te pieniądze się przydawały. Natomiast nie było takich problemów, żeby planowała tak jak to dzisiaj jest, że wyjście do kawiarni, do restauracji i tak dalej. Oczywiście od czasu do czasu było to kino, ale nie było to tak nagminnie, że tak powiem, uczęszczane. Oczywiście od czasu do czasu to była wizyta rodziny czy imieniny, ale nie było takich sytuacji, żeby, nie wiem, coś się spodoba i dlatego się to kupuje. Nie. Kupowało się tylko rzeczy, które były potrzebne. W związku z tym nie były pieniądze wydawane do przodu, to znaczy na zapas i bez zastanowienia. I nie kończyła żadnych szkół moja mama. Oczywiście, jeżeli chodziło o jakieś poważniejsze wydatki, typu meble, typu jakieś takie, które były droższe, to razem z ojcem podejmowali wtedy decyzje i razem wtedy dokonywali wyborów czy zakupów. Ale jeżeli chodziło o żywność, no to ojciec, ponieważ pracował bardzo dużo, to na co dzień mama się zajmowała, co będzie kupione do tego jedzenia, a dbała o to, żeby każdy był najedzony, zadowolony. Zawsze gotowała, nigdy nie kupowała rzeczy gotowych. Zawsze starała się, żeby to wyżywienie było na najwyższym poziomie, bo uważała, że niestety, ale jakie jedzenie, takie myślenie, czyli przez wyżywienie, to nie tylko do żołądka, ale i do rozumu i do zdrowia. A w drugiej kolejności właśnie było ubranie i środki czystości i tak dalej. A już wszelkiego rodzaju rozrywki już były tak od czasu do czasu, nie tak często. I co miesiąc musiały być jakieś pieniądze zostawione w rezerwie, to znaczy niewydane. I było to bez planowania, bez budżetu, bez pisania i przez wiele lat. I była prostą kobietą, mającą tylko szkołę podstawową, bo urodziła się jeszcze przed wojną, w 1931 roku, jak wojna się zaczęła, to miała 8 lat. I nie było nigdy żadnych problemów. Dlatego dziwię się, że w dzisiejszych czasach, kiedy świat idzie tak do przodu, że trzeba osobom tłumaczyć, młodym osobom, które już mają przynajmniej wykształcenie jakieś średnie, a często i wyższe, bo to teraz wszyscy starają się skończyć jakieś studia, że trzeba im tłumaczyć, jak wydawać pieniądze. No dla mnie to jest trochę zadziwiające. Przecież żyje się na miarę swoich potrzeb, czyli nie można żyć ponad stan. Żyje się na tyle, na ile się ma, na ile stać, a nie na to, co oczy widzą, co by się chciało. No tylko tyle.
Tak,
no,
jest, tak jest, pani Elżbieto, tak jest. No rzecz w tym,
tak,
że są inne czasy. Dawniej nie było reklam.
Ja jestem osobą wykształconą, ale uważam, że podejście mojej mamy było proste, logiczne.
Oczywiście.
I sprawdziło się w życiu, chociaż już notabene moja mama zmarła 3 miesiące temu, już nie żyje teraz akurat. No także
nie
potrzeba żadnych, że tak powiem, jakichś wielkich wykładów. To jest prosta logika.
To znaczy tak, może właśnie nam nie potrzeba, którzy już mamy parę lat, natomiast młodzi są bombardowani ciągle jakimiś reklamami, że jeszcze to jest tobie potrzebne, bo zasługujesz na to. Będziesz piękna, będziesz nowoczesny, zaopatrz się w to czy tamto. I tu jest to. Dziękuję pani Elżbieto, nasi goście.
No, mamy podobną refleksję, że to jest właśnie kwestia pewnych pokus, które być może, że, znaczy no na pewno, ja też jestem 50 plus i też pamiętam, że w czasach, w latach 70. Nawet z ubraniami to był problem, żeby je kupić, bo pamiętam, że sama musiałam sobie uszyć. Jak chciałam coś mieć ładnego, to musiałam albo zrobić na szydełku, albo na drutach, albo sobie uszyć. Po prostu nawet w sklepach takich ubrań nie było. To były troszeczkę inne czasy, natomiast w tej chwili jednak ta struktura wydatków inaczej wygląda, bo dużo towarów jest po prostu dostępnych. Też i no, jakby ta ilość tego pieniądza też jest inna i różne są produkty też finansowe, które takie dają wrażenie, jakbyśmy mieli nieograniczony dostęp do pieniędzy. Mam na myśli na przykład karty kredytowe, tak? No niektórzy tak. W ogóle tak nie zastanawiają się, że ten kredyt kiedyś trzeba przecież będzie spłacić, no za te 51 dni przeważnie, czy tam 54 dni, no zależy jaka tam umowa jest z bankiem. Im się wydaje, że o, to jeszcze tyle czasu, a to wcale tak dużo tego czasu nie ma i rzeczywiście w takiej sytuacji po prostu to planowanie bardzo pomaga, bo my wtedy widzimy jaką kwotą dysponujemy i czy w ogóle wydawanie tych pieniędzy na rzeczy niepotrzebne to ma sens.
Tak, jesteśmy, tak. Jeżeli mogę dodać, to co pani Elżbieta mówiła, to dokładnie jest po linii i świetnie prostym językiem przedstawione to co też żeśmy mówili, jakie jest nasze doświadczenie. To, co Ela dodała i tyle o tych pokusach, o reklamach, o odpowiednim pozycjonowaniu produktów na półkach, w sklepach, o promocjach, to jest druga rzecz, która się narzuca, a przed nami, tak, żeby ustalić to w realiach, bo z jednej strony mamy COVID, ale z drugiej strony przed nami jest tak, jest Black Friday, jest Cyber Monday, są święta i jest jeszcze parę, myślę, takich okazji, które będziemy, nie wiem jakie mocniejsze słowo niż atakowani, żeby nam to przedstawić jako rzecz konieczną do życia w ogóle. Jak mogliśmy bez czegoś takiego żyć? Taki magazyn renomowany Forbes podaje, że zakupowe długi Polaków przekraczają 1,3 mld. Czyli tutaj nie jest podane na kategorię tych, którzy są obciążeni tymi, że powiem, długami, ale myślę, że jakoś tak by rozkładać po wieku, to można by zobaczyć to. Ale faktem jest, że już nie jest tak, przez dostępność kredytów i łatwość, w jakim, że tak powiem, wchodzą do nas drzwiami i oknami różne oferty, różne propozycje, nie jest tak, że żyjemy z tego, co mamy, co zarobiliśmy. Często żyjemy ponad stan, właśnie korzystając z różnych takich ofert, nie daj Boże, chwilówek, tak? Więc tutaj też taka uwaga w związku z planowaniem, tak? Jeżeli czegoś nie planowałem, nie widzimy, że to jest naszą potrzebą, w kontekście planowania mówiąc, tak? To nie ma co się rzucać na to, bo takich ofert, propozycji będzie mnóstwo.
Odbierzmy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Bo takich ofert, propozycji będzie mnóstwo.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy? Proszę wyciszyć radio, bo się nie da rozmawiać.
Już, przepraszam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Z tej strony Bartosz, ja dzwonię, mieszkamy z żoną pod Wrocławiem. Witamy. No i jesteśmy młodym małżeństwem, dlatego jak cóż, co pani wcześniej mówiła, że to jest taki prosty i logiczny. Rzeczywiście, z tych ulic może być
niezwykle. Oj, coś głos zanika. Panie Bartoszu, w tej chwili już w ogóle pana nie słyszę. Niestety, to się nic nie da wyciągnąć. Widać, jedzie pan i stracił pan zasięg. Tak też bywa. Także może wróćmy do tego, jak się oprzeć pokusie. No to po prostu potrzebna jest pewna asceza. Róbmy rachunek sumienia z tego, czy dajemy się tym pokusom, czy umiejscawiamy rzeczy niepotrzebne w kategorii niezbędnych. Nasi goście.
Jest taka ciekawa piramida, która pozwala też sobie pewne rzeczy usystematyzować, tak? A mianowicie, jeżeli myślimy o czymś, że coś jest nam potrzebne, to możemy zastanowić się, czy możemy użyć coś, co już mamy. Na przykład, jeśli chodzi o jedzenie, może mamy jakieś zgromadzone już zapasy w szafkach. I być może, że nie ma potrzeby, żeby za długo przechowywać właśnie w szafkach żywność, tylko po prostu co jakiś czas te szafki oczyszczać, wykorzystywać to jedzenie, które jest zgromadzone i dopiero później, powiedzmy, systematycznie dokupować.
Tak, żeby też tego mole nie zjadł i potem się wyrzuci.
Oczywiście. Ale też jeśli chodzi o ubrania, można pewne rzeczy przerabiać i tak dalej. Można pewne rzeczy też pożyczać, czy wymieniać się po prostu po sąsiedzku, czy po koleżeńsku. Jak w kręgach jesteśmy, na przykład my w domowym kościele, tak, między małżeństwami, to się wymieniamy na przykład ubraniami dla dzieci. To nie ma potrzeby ciągle kupowania nowych ubrań i tak dalej. Jest też opcja, że zamiast, no szczególnie to się tyczy rzeczy ubraniowych, ale nie tylko, bo my na przykład żeśmy też i ostatnio kupowali pralkę używaną, kilkuletnią, bardzo dobrze się sprawdza i połowę ceny żeśmy za nią zapłacili, tak? Czy no jakieś inne rzeczy, no ale sprzęt gospodarstwa domowego można, bo są takie punkty, gdzie serwisowe, gdzie po prostu skupują taki sprzęt, serwisują i później sprzedają, więc jest taka możliwość. Jeszcze jedna opcja to jest, żeby coś zrobić samemu. Na przykład jeśli chodzi o prezenty, jeżeli mamy jakieś umiejętności, to też można coś fajnego zrobić własnoręcznie, nie wydawać na to pieniędzy. I dopiero na szczycie tej piramidy, można powiedzieć, tej ostatniej kolejności, to dopiero zabieramy się za kupowanie czegoś, jak już kompletnie, ani wymienić, ani kupić używanego, dopiero wtedy kupić nowe, tak? Więc też dochodzenie do tego, że trzeba coś kupić, to może być etapowo, bo jak też spojrzymy wstecz, no to rzeczywiście w tych dawnych czasach, w takiej kolejności, o której ja mówię, ludzie zaspokajali swoje potrzeby, a są jeszcze takie obszary, powiedzmy, na ziemi, czy takie miejsca, gdzie w ogóle ludzie no, w ostateczności coś kupują, ale właśnie funkcjonują jeszcze na zasadzie tego wymiany, pożyczania, czy wykorzystywania już tego, co posiadają.
Odbierzmy może telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże, dzwoniłem przed chwilą, niestety połączenie zostało przerwane.
Pan Bartosz, tak?
Tak, Bartosz. Tak jak mówiłem, no my jesteśmy młodym małżeństwem, mieszkamy pod Wrocławiem. Mamy około 30 lat. No i chciałem się odnieść do tego, co mówiła pani poprzednio o tym, że to jeśli nie mogę, to nie kupuję, jest takie proste i logiczne. No, powinno być, natomiast wiemy, że diabeł tutaj działa coraz bardziej wyspecjalizowanymi metodami i uderza przede wszystkim w młodych, chcąc im wmówić, że muszą wszystko mieć. Więc to jest proste, ale z drugiej strony są te bardzo mocne pokusy. Ale odnośnie tego budżetu, no my z żoną prowadzimy budżet, oczywiście on już w formie takiej elektronicznej, w arkuszu kalkulacyjnym żona to prowadzi. Nawet z taką dokładnością, że jest w stanie gdzieś tam powiedzieć, uwaga, za 5-6 miesięcy mamy jakieś tutaj ubezpieczenie zapłacić, tu są takie i takie urodziny, tu są takie imieniny. Więc ona się już tym wyspecjalizowała, ale chciałem dać świadectwo odnośnie jednej rzeczy. My mamy taką pozycję w tym naszym budżecie, która się nazywa dobry cel. To są oczywiście środki, które przeznaczamy na cele charytatywne, ale nie tylko, również i na wsparcie dzieł takich jak Radio Maryja, jak czasopismo Miłujcie się. I powiem Państwu, że im więcej tego dobrego celu, im większy jest procent naszych dochodów przeznaczany na ten dobry cel, tym jakimś dziwnym trafem, mówię w cudzysłowie, te zarobki jakoś stają się większe. Kiedyś poświęcaliśmy 2-3% naszych dochodów i jak im więcej zaczęliśmy poświęcać, tym bardziej Pan Bóg dawał łaskę i tych pieniędzy jest więcej. Dążymy do tego, żeby to była dziesięcina, jeszcze nam kilku procent brakuje. Natomiast bardzo bym chciał wszystkich do tego zachęcić, żeby w swoim budżecie, niezależnie czy to małżeństwo generuje czy razem, czy 4 tysiące, czy 10, czy 15, żeby znaleźć tych parę ładnych procent na wsparcie Bożych dzieł, na wsparcie potrzebujących i to na pewno ze strony Pana Boga nie będzie nie będzie odebrane obojętnie, zrewanżuje nam się dostatkiem i to dobro wróci.
Słusznie, panie Bartoszu.
Bardzo
także
dziękujemy.
Przechodzę na bardzo odbiór. Dziękuję. Słucham audycji bardzo, bardzo wartościowa i potrzebna.
Bardzo dziękujemy za to świadectwo. My z Mirkiem praktykujemy dziesięcinę od początku naszego małżeństwa. No tak się składa, że dziesięcina jako to, ta wdzięczność Bogu, możliwość oddawania 10% dochodów trafiła do nas jeszcze na etapie, kiedy byliśmy w wspólnocie młodzieżowej i tak postanowiliśmy, że od początku naszego małżeństwa będziemy tę wdzięczność Bogu okazywać. Więc to można powiedzieć taki standard, z którym już przez 30 ponad 2 lata żyjemy, czyli jest ta dziesięcina obecna w naszym budżecie. Natomiast obok dziesięciny jeszcze mamy jałmużnę. I jałmużna to są wszystkie takie cele związane właśnie ze wsparciem ludzi potrzebujących, ludzi ubogich, proszących właśnie o wsparcie. I traktujemy to właśnie jako, dlatego mówię jałmużna, bo jałmużna polega na tym, aby po prostu no z czegoś zrezygnować, czyli pościć w jakimś tam wymiarze, no i jeszcze właśnie z modlitwą te osoby powierzać. Więc bardzo często ta jałmużna to jest jakaś część naszych wydatków, czy spożywczych, czy na przykład w Wielkim Poście to w ogóle rezygnujemy z rozrywki, czy z takich właśnie wydatków na taki cel. No Mirek ze słodyczy właśnie rezygnuje, tutaj mówi. I to są te pieniądze, które wtedy z naszych wydatków przeznaczamy na wsparcie osób potrzebujących. Ale to jest bardzo ważne, dlatego że też jedną z takich bożych obietnic, o których pisał święty Paweł w liście do Filipian. On napisał tam we wcześniejszych wersetach, to taki kontekst jest, że wtedy, kiedy jesteśmy hojni, bo właśnie Filipianie udzielili jemu wsparcia, to on pisze, że Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. No właśnie, wtedy, kiedy jesteśmy hojni, to Bóg rzeczywiście też okazuje swoją hojność i to jest może odpowiedź na to, co pan Bartosz mówił. My też tego doświadczamy, że jeżeli dzielimy, umiemy się w tym naszym budżecie przeznaczyć środki też, czy na wsparcie właśnie Kościoła, Bożych dzieł, czy dla potrzebujących, to wtedy też Pan Bóg okazuje swoją hojność. Ja jeszcze bym chciała wrócić do pomysłów na zwiększenie budżetu po stronie wpływów, bo żeśmy mówili o oszczędnościach. No, oszczędności to jest nasza taka inicjatywa, ale chyba jest telefon, tak?
Tak, może odbierzmy
dobrze,
telefon.
To o tych wpływach za chwilę, posłuchajmy.
Słuchamy Radio Maryja.
No witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Chciałem tylko uprzejmie zapytać państwa.
A pana imię?
Imię Piotr.
Witamy panie Piotrze.
To wszystko jest bardzo piękne, co państwo mówią, ale przy założeniu, że jest zgoda w rodzinie, że ojciec z matką siadają razem przy stole. I teraz zapytałbym państwa, którzy macie na pewno duże doświadczenie, ile według was rodzin w Polsce siada wspólnie do stołu i w imię dobra, w imię Boga, w imię dobra dzieci siada i tak planuje? Proszę mi odpowiedzieć, jak można, z państwa doświadczenia, bo z mojego naprawdę niewiele małżeństw siada i w imię Boga dzieli to, co zarobi i stara się o dobro dzieci i swojej rodziny.
Panie naprawdę. Piotrze, pan stawia oczywiście ważny problem, ale to nie znaczy, że nie mamy pokazywać celu. bo mamy iść do celu. Cel powinien być wyraźnie sformułowany i ten cel pokazujemy. I tutaj pan zwróci dobrze uwagę na to, że przy braku jedności w małżeństwie, to oczywiście ten cel nie będzie realizowany, bo każdy ciągnie w swoją stronę i jeszcze ma pretensje, ty za dużo wydajesz. Także dlatego nasza audycja przede wszystkim buduje jedność małżeńską, wspólną drogę do Boga, bo Bóg jest źródłem miłości, jeżeli my tą miłość Bożą, którą otrzymujemy poprzez udział w sakramentach, doświadczamy tej miłości, dzielimy się nią z najbliższymi i wtedy nasza jedność wzrasta. No ale może nasi goście odpowiedzą.
Myślę, że w takim duchu, Lechu, jak ty odpowiedziałeś, bo tutaj nie ma takich statystyk, tak? Myślę, że i pytanie jest trochę retoryczne, ale też w takim duchu, że jest, ja przynajmniej widzę tęsknotę za czymś, żeby tak było, bo to nie chodzi o to chodzi, żeby powiedzieć, no kurczę, wokół siebie to widzę dwie takie rodziny, tak? 5, 7, 15. Myśmy przez kilkanaście lat prowadzili i jesteśmy zaangażowani akurat w rekolekcje, jedność małżeńska, finanse. Pewnie by nasze statystyki byłyby zawyżone. Natomiast tak jak mówisz, to jest nakreślanie pewnego celu i pokazywanie, tak, jaka jest Boża droga i świadectwa, które umacnia i też pokazuje, kurczę, można sobie z tym poradzić. Oni sobie poradzili, spróbujmy. Tak? Nasz budżet, to żeby nie było jeszcze, że od pierwszego po prostu obejrzenia był idealny. Nie był. Po prostu z miesiąca na miesiąc żeśmy się uczyli. Czasami żeśmy się spierali. Czasami żeś jedno musiało ustąpić drugiemu. Aż dochodziliśmy do zgody. Tak? Bo od braku zgody pieniędzy nam nie przybędzie. Problemy odsunięte nie będą rozwiązanymi. Więc to po prostu, tak jak mówisz, to jest coś, co służy małżeństwu i w imię trochę takiego wyższego dobra i wspólnej odpowiedzialności, a nie tylko jednego z małżonków, zależy nam, żeby pójść do przodu, żeby spróbować, żeby coraz lepiej planować, a czasami, żeby widzieć, że oboje zaciskamy pasa też.
Ja wrócę do pomysłów na zwiększenie tego, na zwiększenie wpływów, bo to też jest ważne. Mówiliśmy o oszczędnościach i teraz jeżeli tutaj jako drużyna, jako mąż i żona działamy razem, to dobrze, żebyśmy zrobili listę rzeczy, które właśnie można sprzedać na internetowych tablicach ogłoszeń. Są różne takie tablice. Można czy ubrania sprzedawać, czy sprzęt, czy jakieś inne rzeczy, z których już nie korzystamy. One mają swoją jakąś realną wartość. Z jednej strony można właśnie taniej kupować od innych, ale samemu też można te rzeczy sprzedawać i w ten sposób zdobywać gotówkę. Mamy telefon. Może ja jeszcze tylko powiem tutaj cztery inne rzeczy i już dopuścimy już słuchacza. Jeżeli jest taka możliwość, to w firmie poprosić o nadgodziny. Czy na przykład spróbować zmienić stanowisko pracy na lepiej płatne. Wszystko, jeżeli są oczywiście takie możliwości. Można wykorzystywać swoje talenty, na przykład robienie różnych ozdób, czy zdjęć, czy przetworów i też w sieci spróbować to sprzedawać. Czy jakąś dodatkową pracę typu roznoszenie ulotek, dostarczanie jedzenia, opieka nad dziećmi, może wyprowadzanie psów na spacer, opieka na przykład nad nagrobkami gdzieś na cmentarzu, jakieś prace porządkowe czy sprzątanie biur. No to też są takie możliwości, żeby o tej stronie też pomyśleć, o tym pomyśleć. Zapraszamy słuchacza.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jan ze Szczecina.
Witamy Panie Janie.
Potwierdzam słowa pana Bartka i tutaj co pani tam mówiła, ja stosuję dziesięciny od paru lat, konsekwentnie to działa, nie wiem jak to działa, kiedyś nawet taki eksperyment zrobiłem i zacząłem sprawdzać, mówię, skąd ja te pieniądze mam, bo mi na wszystko zaczyna starczać i przejrzałem te wydatki, no wszystko się zgadza, no nie powinienem tych pieniędzy mieć, ale ich miałem i polecam I co więcej, znam jeszcze parę osób, które stosują też dziesięcinę i też mają takie świadectwo, że to działa. Także wypróbujcie, wypróbujcie Pana Boga. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Janie.
Jeżeli mogę, jest taka praktyka w domowym kościele, czytanie Słowa Bożego. Ja ją w tej chwili, kontynuując, doszedłem do takiego fragmentu w Księdze Tobiasza i tam jest taki werset, który się prosi, mówiąc o jałmużnie, o dawaniu, o dzieleniu się. To jest Tobiasza 4:7-11. Kiedy to ojciec mówi do swojego syna, też Tobiasza, dawaj jałmużnę ze swej majątności, niech oko twoje nie będzie skąpe w czynieniu jałmużny. Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka, ani odwróci się od ciebie oblicze Boże. Jak ci tylko starczy, według twej zasobności, dawaj z niej jałmużnę. Będziesz miał mało, dawaj mniej. Ale nie wzbraniaj się dawać jałmużny nawet z niewielkiej własności. Tak zaskarbisz sobie dobra na dzień potrzebny, ponieważ jałmużna wybawia od śmierci i nie pozwala wejść do ciemności. I teraz jest świetne zdanie. Jałmużna bowiem jest wspaniałym darem dla tych, którzy ją dają przed obliczem Najwyższego. Jakoś bardzo mi się spodobał i na teraz wydawał się adekwatny ten fragment, dlatego Lechu pozwolimy sobie przytoczyć jeszcze.
Ale z dziesięciną to też tak jest, że faktycznie, że Pan Bóg wynagradza to, że potrafimy być wdzięczni. Zresztą myślę, że to nawet my jako ludzie, to też mamy takie doświadczenie, że jak komuś coś dajemy i ktoś okazuje nam wdzięczność, dziękuję, czy widzimy, że po prostu docenia ten fakt, to chce się po prostu dawać. To nawet my jako ludzie tak reagujemy. To co dopiero Pan Bóg. Także no też podobne doświadczenie. Może poruszę jeszcze jeden taki wątek w czasie kryzysu.
Mamy telefon. Może odbierzmy telefon. Słuchamy Radio Maria. Radio ściszyć, proszę.
Słuchamy Radio Maria.
Radio, proszę ściszyć.
Już.
Kogo witamy i skąd?
Jakub z Łomży.
Szczęść Boże, Panie Janie. Jakubie. Słuchamy.
Chuj wam.
Okej. Może Elżbieto, kontynuuj, dobrze?
Tak, chciałam jeszcze o takim wątku długów powiedzieć, znaczy poruszyć wątek związany z długami, bo jeżeli ktoś ma zobowiązania, to w czasie kryzysu te zobowiązania nadal obowiązują, tak? Czyli raty kredytów są nadal do spłacania. Jeżeli ktoś na przykład ma kredyt czy hipoteczny, czy na jakąś ruchomość, ma konkretne raty na przykład przez 30 lat czy krócej, to w tym okresie, czyli tych 30 lat, no my jesteśmy przez 30 ponad 2 lata małżeństwem i już żeśmy doświadczyli trzech, czterech nawet kryzysów finansowych, tak? No więc gdybyśmy na przykład mieli długi, zobowiązania, to nawet w tym czasie, kiedy nie mieliśmy dochodów, też bylibyśmy zobowiązani do ich płacenia. I są ludzie, którzy na takie długie okresy biorą właśnie kredyty hipoteczne, więc banku nie obchodzi to, czy ktoś akurat ma dochody, czy nie ma dochody, czy jest w okresie prosperity, czy jest w okresie kryzysu. No musi po prostu swoje zobowiązania spłacić. I co w tej sytuacji zrobić? No my co radzimy? Przede wszystkim trzeba kontaktować się z wierzycielami. Jeżeli przeżywamy kryzys i nie ma takiej możliwości na spłacanie rat, bo nie ma w ogóle dochodów, tak? W ogóle żyjemy już z oszczędności, czy wszystko jedno, czy jeszcze nie żyjemy z oszczędności, ale już dochody się równoważą z wydatkami, nie ma w tym momencie pieniędzy na spłacanie rat. trzeba koniecznie kontaktować się z wierzycielami. No w tym roku, w czasie pandemii, tutaj już można powiedzieć tak, systemowo to zafunkcjonowało, że można było składać wnioski o odroczenie spłat kredytu i na pewno wiele osób z tego korzystało, ale bez względu na to, czy mamy taki mechanizm, który odgórnie zadziałał i była taka możliwość, to trzeba wiedzieć o tym, że każdemu wierzycielowi zależy na tym, aby odzyskać swoje pieniądze. Aby odzyskać i zarobić jeszcze na kredycie, bo to nie tylko, żeby odzyskać pieniądze, ale zarobić na kredycie. W związku z tym wierzyciele jak najbardziej będą otwarci na nasze propozycje. I w tym momencie budżet, który przygotujemy i w którym pokażemy, jak wygląda właśnie struktura naszych wydatków, jakie mamy plany, jakie mamy pomysły na przykład na zwiększenie tych dochodów, czy na powiedzmy rozpoczęcie ponowne spłaty tego zadłużenia, to wszystko będzie pomocą w takiej rozmowie, żeby bank odroczył nam spłatę kredytu na taki czas, jaki będzie potrzebny, czy z bankiem po prostu uzgodniony. Jeżeli się okażemy wiarygodni, to wtedy wierzyciele będą przychylni naszym prośbom, bo jak powiedziałam, no im zależy na tym, żeby zarobić na kredycie, a nie żeby na tym stracić. Więc trzeba o tym pamiętać i nie wpadać w panikę, że oto nie mamy już dochodów, nie mamy możliwości spłacania, siedzimy cicho i czekamy, co tam wierzyciele zrobią, udajemy, że nas po prostu nie ma, tylko trzeba w ogóle wyjść z inicjatywą, żeby różnego rodzaju procedury nie ruszyły, typu właśnie ponaglenia, no już nie daj Boże komornik, który to już wtedy to w ogóle jeszcze dodatkowe koszty będą z tym związane. Tylko my sami musimy wyjść z inicjatywą i zacząć działać, wyjść naprzeciw temu, tej sytuacji, której się znaleźliśmy.
Odbierzmy telefon, słuchamy Radio Maryja. Tak. Halo?
Halo?
Słuchamy Radio Maryja, kogo witamy?
Tak, Małgorzata z Warszawy.
Witamy Panią Małgorzatę, słuchamy.
Bardzo dziękuję za tą audycję. No ja już jestem panią emerytką, młodą wprawdzie, ale chciałam powiedzieć, że jest to bardzo potrzebna audycja i dla rodziców, którzy właśnie mają te dzieci mniejsze czy dorastające, żeby mogły pouczyć te dzieci swoje, prawda, przygotować do jakiejś tej dalszej drogi w życiu dorosłych i też dla młodych tych małżeństw, prawda, żeby mogli skorzystać z Państwa doświadczenia. Tutaj też są słuchacze, prawda, którzy się dzielą tymi doświadczeniami swoimi. Chciałam tylko powiedzieć jedną taką rzecz, że no niestety nawet pewne takie sprawy jak w banku konto są, też jest to taka troszeczkę pułapka dla nas wszystkich, bo na przykład też pewne opłaty trzeba ponosić, a za konto jest jakaś bezpłatne, ale jakąś określoną sumę trzeba wydać na przykład, żeby to konto było bezpłatne. No nie mamy wyjścia, bo czy emerytura, czy pensja, prawda, jest na to konto przekazywana, więc no tylko możemy jakoś odpowiednio to sobie regulować. I tak jak Państwo właśnie tutaj bardzo słusznie zauważyli, ta pani, która się dzieliła tymi doświadczeniami swojej mamy, no że najłatwiej, najlepiej jest, jeśli rodzina, prawda, potrafi pewnych rzeczy się wyrzec, a przeznaczać te swoje dochody na to, co jest najpotrzebniejsze. Starać się jakiś tam grosz odłożyć na te ciężkie czasy. No niestety, prawda, bo różnie może być. Także no ciężko jest, nie zawsze jest możliwość zamiany pracy, czy nawet żeby sobie, prawda, polepszyć troszeczkę ten dochód. Nie zawsze jest możliwość zamiany mieszkania, tak jak na przykład w Warszawie, gdzie mamy mieszkania kwaterunkowe, nie mamy możliwości wykupu, nie ma możliwości zamiany tego mieszkania, nic nie możemy zrobić, nawet nie można kredytu wziąć, żeby żeby cokolwiek polepszyć swoją sytuację, bo jest blokada. Także no, ale chcę powiedzieć, że bardzo dobrze, że są takie audycje, że ci młodzi i wszyscy, którzy nawet jak ten pan tu się skarżył, że nie zawsze takie, że w rodzinie, no ale to właśnie posłuchajmy, miejmy możliwość posłuchania, mamy znaczy możliwość posłuchania, mamy możliwość skorzystania z czyjegoś doświadczenia, z czyjejś wiedzy i oby to wszystkim nam, że tak powiem, pomogło. I dziękuję serdecznie i szczęść Boże jeszcze raz.
Szczęść Boże, pani Małgorzato. Nasi goście?
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo za tę wypowiedź. Możemy się znaleźć w takiej sytuacji w czasie kryzysu, kiedy już wyczerpiemy te wszystkie możliwości, czyli mam na myśli, że dochody już są zrównoważone. W następnym etapie uruchomiliśmy oszczędności. Już żeśmy się porozumieli z wierzycielami i mamy odroczoną spłatę długów. Dalej działamy już tutaj na tym polu, żeby zwiększyć nasze wpływy, ale nadal nie równoważy się nam budżet. Jeszcze jest jedno działanie, które trzeba wziąć pod uwagę, a mianowicie prosić o pomoc. Jest to bardzo trudne i niektórym w ogóle nawet się w głowie to nie mieści, aby poprosić o pomoc, ale czasami jest tak, że Pan Bóg też i przez takie doświadczenie chce nas przeprowadzić. Abyśmy nauczyli też się właśnie prosić. Oczywiście zawsze łatwiej jest dawać. To dawanie też jest wielką radością, jeżeli człowiek ma możliwość dania. Zresztą Pismo Święte mówi, że więcej radości jest w dawaniu, aniżeli w braniu. No właśnie. Ale są sytuacje, w których możemy być postawieni i trzeba mieć świadomość i też odwagę pewną, aby zwrócić się po prostu o pomoc, czy do jakiejś organizacji, czy do przyjaciół. Jesteśmy we wspólnotach chrześcijańskich różnych i przeważnie wiemy o sobie, na tyle, na ile się dzielimy sytuacją. No, w naszym kręgu my na przykład, jak jest taka sytuacja, że potrzebna jest pomoc, to sobie to sygnalizujemy ze szczerością i sobie pomagamy również, jeśli chodzi o sprawy materialne. I tak powinno być w Kościele, więc też zachęcam osoby, które są naprawdę w trudnej sytuacji, aby nie pozostawały z tym same. Chciałam powiedzieć też takie świadectwo naszych znajomych z południa Polski, którzy przez kilka lat byli po prostu w trudnej sytuacji i korzystali z takiej pomocy, otrzymywali właśnie tę pomoc też z różnych stron, od dobrych ludzi, którzy wiedzieli, że są rodziną wielodzietną, że dochody mają niewielkie, tam potem jeszcze choroba się właśnie ojca rodziny pojawiła i tak dalej. Ale z tego, co pamiętam, jedna sprawa. Oni jak dostali na przykład kilkaset złotych jako pomoc, na przykład żeby kupić określoną tam rzecz dla dziecka i tak dalej, to oni całej tej kwoty nie wydali. Oni albo wzięli z tego połowę i słuchajcie się, podzielili jeszcze kwotą, którą dostali, podzielili się jeszcze z innymi, o których wiedzieli, że też są potrzebujący. Więc ich hojność w ogóle, można powiedzieć, to porażająca. Dla nas to było jako takie właśnie świadectwo takich ludzi pokornych i umiejących właśnie tak korzystać po prostu z tej Bożej łaski i wszystkich dookoła uczyć, że w ten sposób można. Więc też to trzeba mieć na uwadze, że być może przez takie trudne doświadczenie Pan Bóg chce nas przeprowadzić i trzeba taką też sytuację umieć przejść.
Pani Małgorzata mówiła, że są opłaty stałe, które się w banku ponosi, nieważne od tego, w ile tam powiedzmy jakichś operacji się wykonuje. Są różne banki. No nie będziemy tutaj konkretnie mówić o nazwach tych banków, ale ja na przykład żadnych opłat nie ponoszę, mimo że mam i opłaty stałe, i zlecenia, przelewów i tak dalej. Poza tym, jeżeli no właśnie w bardzo trudnej sytuacji znaleźliśmy się i no grozi nam komornik, no jest coś takiego, było parę audycji na ten temat, jak upadłość konsumencka. Poprawione w tej chwili to, prawo to jest, że można, że tak powiem, szeroko, że tak powiem, z tej upadłości konsumenckiej korzystać, bo kiedyś ono istniało i przez parę lat zaledwie tam 100 osób mogło z tego skorzystać, bo się nie kwalifikowały. W tej chwili jest łatwiejszy dostęp. Oczywiście muszą być podane jakieś realne przyczyny, żeby móc skorzystać, ale to już są sprawy prawnicze. Dzisiaj pewnie o tym nie będziemy mówili. Były na ten temat osobne audycje w archiwum audycji dla małżonków. Można pogrzebać i sobie odtworzyć. Drodzy Państwo, 22:54. Może teraz chwila muzyki i potem kilka ogłoszeń. Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:57 już minęła. W audycji dla małżonków podajemy teraz ogłoszenia. Ogłaszamy jedynie rekolekcje spotkania małżeńskie jako krótkie i weekendowe i dające bardzo dużo w sferze właśnie budowania jedności małżeńskiej, porozumienia na bardzo różnych płaszczyznach i na ogół znajdują się w małżeństwach płaszczyzny, które nie były poruszane i stanowiły przez to powód do różnego rodzaju nieporozumień i kłótni. Natomiast wszystko w dialogu można sobie wyjaśnić. Jak ten dialog przeprowadzać? Pojechać na rekolekcje spotkania małżeńskie. W kolejny weekend, 23-25 października, organizuje je Ośrodek Szczeciński, Tarnowski i Wrocławski. W Wisełce koło Międzyzdroju zgłoszenia przyjmują Państwo piotrowscy. Telefon 486-23-01, kierunkowy 91, 486-23-01, albo 600-912-488. W Grudku nad Dunajcem zgłoszenia przyjmują Państwo Skrzypiec, ale widzę, że już tylko na listę rezerwową 605-88-41-77. Powtarzam, 605-88-41-77. I w Ząbkowicach Śląskich Państwo Ściegienko przyjmują zgłoszenia. Telefon 509-322-012. Powtarzam, 509-322-012. Zapraszam na kolejną audycję dla małżonków i rodziców 20 października za tydzień. Jak sobie radzić ze złością czy innymi niepożądanymi uczuciami? Audycję poprowadzą, naszymi gośćmi będą Państwo Agnieszka, Jakub, Kołodziejowie, redaktorzy kwartalnika Zbliżenia, również prowadzący warsztaty dla małżeństw, terapeuci. To tyle z ogłoszeń moich. Teraz nasi goście mają też jakieś ogłoszenia. Proszę bardzo.
Tak, my chcemy polecić, znaczy ja właściwie chcę polecić stronę www.wrotekela.com, na której są opisane książki, które napisałam. To są dwie pozycje, Pułapki na drodze do wolności finansowej. Tam między innymi też jest o budżecie, konkretne propozycje budżetu. Jak to zrobić? Są podane tabele, pozycje, czyli taka też można powiedzieć pomoc w tym przygotowaniu. Druga pozycja książki to jest Jedność małżeńska a finanse, w której znajdują się propozycje dialogów małżeńskich na konkretne tematy. Między innymi też w temacie budżetu też jest propozycja, jak na ten temat rozmawiać. Więc to jest ta strona. Jest jeszcze jedna książka, to jest e-book Zarządzanie finansami po Bożemu. Ten e-book można sobie ze strony pobrać. On nie jest bezpośrednio na mojej stronie, ale z tej strony jest przekierowanie na stronę edukacji finansowej Crown, na której on został zamieszczony. I można go sobie pobrać, tam jest kilkanaście artykułów do przeczytania, też z takimi refleksjami, propozycjami refleksji po każdym rozdziale. Jest to oczywiście pozycja bezpłatna. Też tam jest informacja o rabacie na książki, które można, ten rabat można też sobie pobrać właśnie z tej strony. Więc to wszystko jest na mojej stronie w zakładce książki. Jeszcze raz powtórzę www.wrotekela.com. Ja napisałam artykuł Budżet domowy w czasie kryzysu jako, można powiedzieć, taki konspekt do tego spotkania, które dzisiaj prowadzimy. No dla tych, którzy by chcieli sobie to jeszcze raz podsumować, przeczytać, to zapraszam. Na tej stronie jako pierwsza pozycja w tej chwili jest. Jest jeszcze, ja prowadzę stronę na Facebooku Wolność Finansowa, na której artykuły ze strony wrotekela.com publikuję i też zapraszam do polubienia czy do udostępniania, to wtedy może do tych pozycji więcej osób po prostu dotrzeć.
Dobrze, dziękuję.
To tyle z naszej strony.
Dziękuję bardzo, odbieramy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja się chciałam zapytać...
A kogo witamy?
Krystyna.
Witamy panią Krystynę, słuchamy.
Ja się chciałam zapytać, no bo ja tak słucham, pracowałam dużo lat i teraz jestem niewidoma, mieszkam sama. I tak, pomoc stąd, pomoc tamto. Ja ani korzystam, ani z internetów, ani z mailów, ani tam z żadnych urządzeń. No i tak słucham o tych finansach, o tych różnych modelach, jak to prowadzić życie. Ja otrzymuję emeryturę nie za wielkie, no i żeby komuś się poradzić, żeby ktoś coś pomógł, to każdy żąda, bo mówię, mieszkam w domku takim jednorodzinnym, każdy żąda, żeby mnie zaprowadzić do sklepu 10 zł. Żebym poszła coś zapłacić do banku 10 zł. No to jak ja mogę z takiego budżetu oszczędzać jak to się mówi, i być tak samodzielna, jak to się nie da.
No tak, tacy sąsiedzi.
Bo ja mówię, nawet do kościoła nie mogę pójść. A sąsiedzi, to jeżeli sąsiedzi są, jak to się mówi, niewierzące, to oni nie wierzą, że ktoś bliźni za ścianą potrzebuje pomocy. Ja nawet do kościoła nie mam z kim pójść, bo zwracałam się kiedyś do księdza, mieli przychodzić tam karitas czy tam coś takie, młodzież. Ale to nikt nie przychodzi, nikt nie zagląda, nikt się nie interesuje. Ja nawet nieraz nie mam jak posprzątać w domu, bo jestem po prostu niewidoma i już w starszym wieku. I tak mówię, no i nie śpię po nocach i mówię telefon, mówię spróbuję zadzwonić i się zapytać w takiej sytuacji.
Pani mieszka na wsi?
Nie, ja mieszkam w mieście, przy mieście po prostu, przy mieście. Mam domek jednorodzinny, ugrudzony i to jest moja Ameryka. Podwórko, oj, piesek do towarzystwa i tyle. A jak ktoś idzie drogo, powie dzień dobry ulicą, bo przy ścieżce mieszkam rowerowej, no to odpowiem, a więcej to innych kontaktów nie ma.
No właśnie,
i to
jak
trzeba,
nie ma
mówię,
sąsiadów.
Leki kupić, bo jestem i cukrzykiem, no i z nadciśnieniem, i z boleriozą, no i jest dodatek niewidoma.
No tak, to jest ciężko. Czy coś na to można poradzić, jak są tacy sąsiedzi, co za każdą rzecz żądają opłat jeszcze od takiej osoby potrzebującej? Straszne naprawdę. Nasi goście?
No, rada na to trudna, można powiedzieć, bo to rzeczywiście... trudne doświadczenie i modlitwa pozostaje o dobrych ludzi, o aniołów, żeby Pan Bóg właśnie posyłał. No nie takich, którzy 10 zł żądają za pomoc, tylko takich właśnie bezinteresownych. No skoro Caritas nie dotarł, to powiem szczerze, nie mam pojęcia, może jak nie w tej parafii, to może w sąsiedniej parafii. Myślę, że trzeba szukać. Trzeba po prostu stukać, pukać, szukać, tak jak to jest też w piśmie napisanym właśnie, żeby modlić się i prosić o pomoc w różnych miejscach. Że jak do tych, do których pani się mi zwróciła, nie uzyskała pomocy, to może w innych, może w tej audycji, no ktoś słucha jej i też został poruszony tą prośbą, tym apelem.
Tak, ale nawet nie wiemy, jakie miasteczko.
No nie wiemy, ale może ci, którzy tej pomocy nie udzielili, może wiedzą, że nie udzielili. No nie wiem, trzeba mieć nadzieję.
Odbierzmy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Kogo witamy?
Przepraszam. Mam grypę. Agnieszka, ja bardzo chcę pomóc tej pani. Boże, że ona musi mieć tak ciężko. Ja zostawię numer telefonu. Niech zadzwoni. 790.
Nie wiem, to raczej...
No, czyli już jest odpowiedź.
Jest odpowiedź, ale no radio nie może pośredniczyć w tego rodzaju sytuacjach, bo przecież my nie gwarantujemy, że to się da. że to się da. Nie pośredniczy, radio nie pośredniczy. Co innego, gdyby od razu było podane. Czy mamy kolejny telefon? Pani Elu, proszę kontynuować w takim razie.
Jeszcze w takim razie temat, o którym mówiłam na początku, że chcemy o wierze też powiedzieć i o tym rozsądku, a mianowicie kiedy myśmy się znaleźli w kryzysie, ale no nie tylko, no podstawą naszego funkcjonowania codziennego czy naszej relacji tutaj małżeńskiej, no to jest najpierw relacja z Bogiem, czyli modlitwa, tak? Czyli modlitwa osobista, też modlitwa małżeńska i w momencie, kiedy byliśmy w trudnościach, to zawsze miało to odbicie w naszej modlitwie, po pierwsze. Ale też i z wiarą, ta modlitwa z wiarą, że przecież Bóg zna naszą sytuację. Zna naszą sytuację, zaspokoi nasze potrzeby, nie zostawi nas samych, ponieważ znamy wiele fragmentów w Piśmie Świętym, które po prostu o tym mówią. Na pewno wielu ze słuchaczy zna taki fragment z Ewangelii Łukasza. I wy zatem nie pytajcie, co będziecie jedli i co będziecie pili. I nie bądźcie o to niespokojni. O to wszystko bowiem zabiegają narody świata, lecz Ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie. Starajcie się raczej o Jego Królestwo, a te rzeczy będą wam dodane. No i my tak widzimy właśnie, że w momencie, kiedy powierzamy Bogu te nasze troski, mówimy Mu o nich w naszej modlitwie, prosimy o pomoc, to z jednej strony otrzymujemy pokój serca, z drugiej strony otrzymujemy łaskę i Boże rozwiązanie. Ale też mamy taką świadomość, że my jako ludzie, no też musimy najpierw wykonać te 100% swojej pracy.
Tak.
Czyli postępować rozsądnie. Czyli to nie jest tak, że najpierw po prostu będziemy wydawać pieniądze na głupoty, jak to się mówi, czyli na niepotrzebne rzeczy, bo nam się chce, a potem Panie Boże ratuj, tak?
Mhm. Odbierzmy telefon, słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo.
Kogo witamy i skąd?
Szczęść Boże, Elżbieta z Dolnego Śląska.
Witamy Panią Elżbieto.
Chciałabym poradzić tej pani niewidomej. Na pewno ta pani ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. No, powinna się udać do MOPS-u albo do PCPR-u, bo nie wiem, jakie to duże miasto, to pani mówiła. I tam dostanie pani na podstawie dochodów swoich opiekunkę, na ile godzin będzie tam pani pasowało, bo to jest część odpłatność.
Mhm. Tak.
Część płaci człowiek ten, który jest chory, a część dopłaca MOPS. Znaczy miasto albo MOPS, albo PCPR, jakoś to się tak nazywa.
Miejski
tak,
Ośrodek Pomocy Rodzinie, MOPR.
Tak, albo, tak. No w mojej miejscowości to przez MOPS po prostu, przez socjalną z MOPS-u mam opiekunkę z firmy Gwarant. I przychodzi do mnie 3 razy w tygodniu po godzinie, bo ja jestem osobą po udarze lewostronna, niewładna. I jestem samotna.
Dobrze, dziękujemy za pomysł, pani Elżbieto. Oczywiście są wyspecjalizowane jednostki samorządowe, które pomagają, Miejski Ośrodek Pomocy Socjalnej, czy jak to dokładnie brzmi, dokładnie, bo po prostu nie korzystaliśmy nigdy z tego, ale owszem, o to można pytać, o to trzeba spytać i zatelefonować, no bo jak pani jest niewidoma, pani Krystyna, to się nie da. I dobrze, to kolejny telefon nie ma, to wobec tego, pani Elżbieto, kontynuujemy.
No mówiliśmy o wierze, mówiłam przed chwilą, o tym postępowaniu rozsądnym.
Tak.
Ale też podstawą w ogóle dla nas tego zarządzania finansami, jak to dopowiadamy, po Bożemu, no to jest fakt, że my mamy świadomość, że wszystko, co mamy, to pochodzi od Boga, jest darem Bożym. Nawet jeżeli to zostały pieniądze zarobione przez Mirka czy przeze mnie, to tak czy inaczej tym, który za tym stoi, to jest Pan Bóg, bo to Pan Bóg dał pracę, tak? To Pan Bóg po prostu też jest tym ostatecznym pracodawcą naszym, który błogosławi i otwiera serca innych ludzi, aby właśnie zatrudnili, aby wynagrodzili.
Dał nam zdrowie, dał nam wykształcenie, umiemy pracować. To wszystko nie jest nasza zasługa, to jest wszystko dar Boży.
Tak, przede wszystkim nas stworzył na swój obraz, na swoje podobieństwo, wyposażył nas w taki sposób, dał nam taką osobowość, abyśmy konkretne też zadania mogli wykonywać. I on jest tym stwórcą, on jest właścicielem wszystkiego, co tutaj na ziemi się znajduje. My jesteśmy, tak można powiedzieć, zarządcami. W związku z tym dlatego tak postępujemy, jak postępujemy, bo zdajemy sobie sprawę, że w ogóle z naszego bytu tutaj na ziemi zostaniemy rozliczeni. Czyli te nasze budżety, te nasze rachunki, bo mówimy o budżecie, ale budżet trzeba kontrolować, tak jego wykonanie, że to nie może pozostać tylko na papierze, na zasadzie, że coś stworzymy, tylko potem według tego no, chcemy żyć. No nie zawsze się to tak uda, prawda, bo może się wydarzyć, że trzeba będzie pójść do dentysty, bo nagle zęby zabolą. No coś się stanie takiego nieoczekiwanego, czego żeśmy nie zaplanowali, więc nam się też wiele razy tak zdarzało, że planowaliśmy konkretne wydatki, a potem doszły jakieś inne wydatki.
No i trzeba było robić korekty do tego budżetu.
Trzeba było robić na bieżąco, tak, korektę.
Odbierzmy telefon. Odbierzmy telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, ja chciałam do audycji.
Szczęść Boże, jest Pani na antenie, kogo witamy?
Szczęść Boże, Patrycja z Łodzi. Ja chciałam tylko do tej pani, która dzwoniła, powiedzieć, że jeszcze zwrócić się do księdza o pomoc. Może ksiądz nie wie, że ci ludzie przyszli, nie przyszli. Może ktoś zapomniał. Jak i potrzeba pomocy, to trzeba uparcie i systematycznie prosić i przypominać. Przy parafii jest zawsze dużo ludzi dobrej woli, którzy jakoś się zorganizują, pomogą. Ale nie można się wycofać, nie można się schować i powiedzieć, no trudno, nikt nie pomógł, to ja już nic więcej nie będę próbować. Próbować do skutku. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, no właśnie, gorzej jak sam człowiek nie może pójść. Nie wiem, czy pani Krystyna może korzystać z telefonu, bo mogłaby się dowiedzieć telefon parafii i tam monitować, że żadna pomoc z Caritasu nie przyszła. Bo oczywiście, że parafia jest tą wspólnotą, która powinna sobie nawzajem pomagać, szczególnie w takich trudnych sytuacjach, jeżeli ktoś jest samotny i niewidomy. 23:16, mamy jeszcze 14 minut do końca audycji. Panie Elżbieto, Panie Mirosławie, co jeszcze chcecie nam powiedzieć?
No odnośnie tego bym kontynuowała, odnośnie tego kontrolowania, tak, że na bieżąco, kiedy wydajemy pieniądze i widzimy już, że w pewnych kategoriach po prostu wyczerpujemy pieniądze, no to też trzeba przemyśleć i może z pewnych wydatków zrezygnować, przesunąć je na inny miesiąc, odłożyć te wydatki. No temu między innymi służy kontrola, bo z kontrolowaniem budżetu to jest mniej więcej tak jak no, z Mirka treningami my zawsze mówimy, że najpiękniejszy plan treningowy, może ty sam Mirku opowiesz właśnie. Jak to jest.
Tak, teraz nawiązuję do mojej pasji, ale tutaj rzeczywiście pasuje. Ktoś to jakąś aktywność fizyczną robi i tak nie od wielkiego dzwonu, tylko jakoś regularnie, tak jak ja trenowałem, bieganie i pływanie i jeździe na rowerze, miałem plan. I ten plan zakładał, wiecie Państwo, ileś tam czasu, że spędzę, w poniedziałek to, we wtorek to, w środę to, ale nawiązując już wprost do tego, co ona mówi, gdybym nie wystawił nosa za drzwi na dwór, gdybym nie ruszył pupy z kanapy, to ten plan po prostu byłby do kosza. To by nic nie dało, więc ten plan jest po to, żeby go realizować. To nie jest tak, że on będzie sobie amuzą, A tak jak ty, Lechu, mówiłeś, też trzeba korygować. Jeżeli leje deszcz, tak jak dzisiaj, to mogę zrobić coś innego, tak? Ale coś zgodnie z planem albo przesunąć, ale jest korekta, więc nie zamykam oczu i brnę ślepo, tylko konkretnie jest to jakieś poświęcenie, jest to jakieś wyrzeczenie i plan w tym wypadku, mówimy o budżecie, dla nas takim był. Były takie sytuacje, kiedy takie poświęcenie czy wyrzeczenie było i mówimy, no to nie, to stop. To zaciągamy ręczny i już no, nie ma ciastek, nie ma jakichś tam dodatkowych ekstratów, bo wyczerpaliśmy po prostu to, co żeśmy przewidzieli. Dalej to już będzie po prostu no, trochę nad stan. I potem takich rzeczy się żałuje, że się nie zaparkowało, bo my nie mamy takiej sytuacji, kurczę, że żałujemy lodów, które żeśmy nie zjedli, czy tam jakiś kin, do których żeśmy nie wyszli, ale jak my popatrzymy, to widzimy, okej, to było rozsądne. Na tamten czas to było rozsądne, nie zbiednieliśmy, nie zubożyliśmy jakoś, ale trzymamy za to kurs, trzymamy pewną dyscyplinę i to jakąś ma też wartość. Nie jesteśmy jej niewolnikami, że nie oszczędzam i nie obdaruję kogoś, nie jestem w trudnej sytuacji, się nie podzielę absolutnie ani nie pomogę. Nie ma czegoś, tak się zamorowujemy, ale staramy się też być po prostu konsekwentni.
Bardzo ważne w tej kontroli wydatków to jest po prostu rejestrowanie ich. Czyli jeżeli robimy konkretne zakupy i kasjer nam proponuje paragon, to trzeba ten paragon wziąć, a nawet jak nie proponuje, to poprosić. I ten paragon po prostu zabrać do portfela, a potem w domu wpisać jego kwotę właśnie do naszego budżetu. W tym budżecie jest z jednej strony plan, a z drugiej strony są konkretne
wydatki na podstawie paragonów, żeby było wiadomo, bo przecież
sumujemy sobie
nie będziemy pamiętali.
No dokładnie i wtedy widzimy po prostu, ile żeśmy już pieniędzy wydali i stąd wiemy, czy przekraczamy jakieś kwoty, czy ich nie przekraczamy.
Odbierzmy telefon. Odbierzmy telefon. Halo, halo. Słuchamy Radio Maryja.
Halo.
Tak, słuchamy. Kogo witamy?
Mówię Elżbieta z Warszawy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Elżbieto. Słucham.
Ja chciałabym powiedzieć taką drobną rzecz może z własnego doświadczenia, że jeśli wydaje się pieniądze, to trudniej się wydaje gotówkę, niż posługuje kartą.
Tak, i oczywiście.
Biorę po prostu sobie pewną sumę na dany miesiąc i staram się ją dysponować i wtedy czasem nawet z niej coś zostaje. A ostatnio stwierdziłam właśnie przez ten czas, jak trzeba było siedzieć w domu, że kartę się dawało i kartą posługiwało, to straszne sumy poszły. Także tutaj ku uwadze proponuję, żeby właśnie to wypróbować. Jeszcze jeden sposób oszczędności to płacenie gotówką, bo to bardziej boli.
Tak. Szczególnie młodzi ludzie chętnie posługują się kartą, a potem brakuje pieniędzy już w połowie miesiąca.
To jest tak zwany system kopertowy, czyli to jest podzielenie dochodów na tak zwane kategorie, o których mówiłam i jeżeli ktoś nie ma pomysłu na te kategorie, bo jeszcze nie robił budżetu, to jest taki do wykorzystania tak zwane minimum socjalne wypracowane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. To można sobie to wygooglać na stronie internetowej i tam są podane kategorie i więcej, tam są podane też przykładowe wydatki na przykład dla gospodarstwa jednoosobowego, dwuosobowego, trzyosobowego, czteroosobowego, a nawet pięcioosobowego. I wtedy właśnie można sobie zobaczyć, no, że żywność na takim poziomie, na przykład dla rodziny czteroosobowej, na przykład żywność, to w ubiegłym roku średnio to było 1173 zł, tak? Czy opłaty mieszkaniowe na poziomie 1053 zł. I to jako taki pewien punkt odniesienia, czy jakieś porównanie, bo jeszcze jest minimum egzystencjalne na niższym poziomie, także można sobie porównać swoje wydatki i zobaczyć po prostu, jeżeli do tej pory nigdy żeśmy nie robili takiego planu, to jest to jakiś tam pomysł do wykorzystania. Natomiast jeśli chodzi o te koperty, to tylko powiem, że jeżeli już mamy kategorię, czyli rozdzielimy wydatki na na żywność, mieszkanie, edukację, transport, odzież, ochronę zdrowia, higienę, czy jakieś pozostałe wydatki, czyli tych kopert ileś będzie, to później w każdej kategorii, trzeba na cztery z kolei rozdzielić, czyli cztery tygodnie.
Mhm. I jeżeli i tak, żywności... I tak dalej, to rozumiem. Odbierzmy telefon, bo dzwoni, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, ja do audycji.
Jest Pani na antenie, kogo witamy?
Jolanta z Grudziądza.
Witamy
Pani. Ja chciałam się... Halo?
Tak, tak, jest Pani na antenie, słuchamy.
Tak, ja chciałam się odnieść do sytuacji pomocy. Na kogo można liczyć w sytuacjach kryzysowych, traumatycznych? Mogę odnieść się do swojego doświadczenia, ponieważ 23 lipca przeżyłam pożar domu i zgłosiłam się po pomoc do MOPR-u, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Okazało się, że pomocy nie otrzymam, ponieważ odpowiedź miała... uzasadnienie na czterostronicowe notabene, że mogłam ubezpieczyć sobie dom. Jestem nauczycielem, nie stać mi na ubezpieczenie domu, po prostu za niską pensję mam. I chciałam powiedzieć, na kogo można rzeczywiście liczyć na pomoc. Otóż ksiądz, którego w ogóle tak praktycznie nie znałam, ksiądz z kościoła garnizonowego, zadzwonił do mnie o 10:30 w nocy, że udzieli mi pomocy, spaliło mi się ogrzewanie, spaliło się w zasadzie cały dom, mogę powiedzieć, że się spalił. I ten ksiądz, ja odmówiłam, bo uważałam, że nie ksiądz powinien mi pomagać, tylko powinien ośrodek pomocy, instytucje, które są powołane do tego powinny pomóc. Otóż ksiądz nie dał za wygraną, przysłał obcych ludzi do mnie z pieniędzmi, z pomocą. Tyle, ile mógł, tyle pomógł. I druga sprawa, ksiądz z Caritasu, dyrektor z Grudziądza, również bardzo dobrze się zachował. Poprosiłam, ja go akurat tego księdza poprosiłam o pomoc, udzielił mi wsparcia finansowego na zakup zbiornika na wodę, czyli już teraz jestem zdenerwowana, ponieważ ogrzewanie całe uległo zniszczeniu, cała instalacja, w ogóle cały dom i no nie mam do tej pory, w zasadzie nie mam ogrzewania, ale udzielił mi takiego wsparcia, że mogą chociaż zasobnik na wodę sobie kupić. Więc chciałam powiedzieć wszystkim słuchaczom Radia Maryja, że na kogo można liczyć, to jedynie chyba na kościół, na nikogo więcej.
No, Pani Jolanto, dziękujemy za to świadectwo i faktycznie jest mnóstwo dobrych księży, a eksponuje się tych, którzy akurat ulegają pokusie takiej czy innej. Generalnie Caritas bardzo pomaga i księża pomagają, no bo po prostu są ludźmi, którzy współpracują z Bogiem. Dziękujemy za wszystkie telefony. To może z łącznością telefoniczną już koniec. Prosimy naszych gości, Państwo Elżbietę Mirosława Wrotków. Jeszcze o ostatnie słowa, jeszcze mamy niecałe 5 minut. Co chcecie powiedzieć na koniec? Co jest ważne?
W punktach. Warto planować. Najlepiej razem, wspólnie. Mam na myśli tutaj budżet, planowanie to jest to z miesiąca na miesiąc, po kategoriach, żeby to było konkretnie, a nie gdzieś bujanie w obłokach. Konkretnie oznacza po kategoriach, konkretnie oznacza na papierze. Warto to robić samemu. Zachęcamy i nasze doświadczenie jest, żeby robić to razem, wspólnie ze współmałżonkiem. Takie doświadczenie, które mamy też, warto uczyć dzieci. W odpowiednim wieku myśmy już zaczęli, jak były nastolatkami, też je wprowadzać w ten obszar. Też ktoś o tutaj wspomniał. A pewnie na stronie wrotekela.com będą jakieś propozycje, ale to też o tym proponujemy pamiętać. I to jest taka strona praktyczna, trochę techniczna, to co Ela mówiła, i monitorowanie tego. Jeżeli jest trudno, po pierwsze modlitwa, to co myśmy mówili, to jest zwrócenie się do Pana Boga oraz zwrócenie się o pomoc do ludzi. Tutaj znakomite też były przykłady, że czy wspólnota kościoła, czy wspólnoty, w których jesteśmy, pomagają. Robić to z wiarą, robić swoje też rozsądnie, ufając w Bożą pomoc. To jest nasze takie chyba kompendium tego, co możemy powiedzieć na zamknięcie tego tematu.
I tak, bez Pana Boga właściwie to jest trudno w tej dziedzinie, w każdej dziedzinie, bo pokusy były, są i będą. I są specjaliści od pokus, którzy pomagają nam pozbyć się pieniędzy, pozbyć się nam radości, dawania, nie daj, bo jesteś biedny, a tu właśnie więcej radości jest w dawaniu niż w braniu i z tą dziesięciną od wielu, wielu, wielu osób słyszę, że nie mają wielkich problemów finansowych, ale właśnie dzielą się z potrzebującymi.
Tak, jak najbardziej. Można też powiedzieć jeszcze taką rzecz na koniec, że tak jak czas dobrobytu nie trwa wiecznie, taki kryzys nie trwa wiecznie. No, przychodzi czas, kiedy i kryzys się kończy i wtedy te dobre przyzwyczajenia i to oszczędzanie, i to dzielenie się też, to wszystko, czego żeśmy się nauczyli dzięki trudnej lekcji, jakim jest kryzys, to warto praktykować dalej. Tak?
Mhm. Dobrze. Pani Elżbieta, jeszcze coś powie?
No to już Mirek moim głosem powiedział, także swoim głosem powiedział, ale moje myśli także. My tutaj jedność jesteśmy.
Również w dziedzinie finansowej i nie tylko.
Tak, również w dziedzinie finansowej.
Dobrze, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję naszym dzisiejszym gościom, państwu Elżbiecie Mirosławowi Wrockom. Serdecznie Bóg zapłać. Dziękujemy za podzielenie się doświadczeniem własnym i pokierowanie w tych trudnych, niekiedy dla wielu sprawach finansowych.
My również dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie, wszystkiego dobrego życzymy.
Dobrej nocy.
Bogiem.
Z Panem Bogiem. Do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Audycja dla małżonków i rodziców.